Zapraszam na 41. odcinek Score and the City, a w nim będzie to, co nowego, czyli Bond, Biały Lotos i jeszcze parę niespodzianek, na które warto rzucić uchem, zanim ten rok, kolejny przedziwny, definitywnie się zakończy i zacznie się następny, być może równie dziwny. Kto to wie? A gdzie jestem i co dla Was przy tej okazji szykuję, o tym także będzie. Przysiądźcie się. No to zacznę od tego, że jest ciepło, lekko wietrznie, bardzo spokojnie, trochę deszczowo, ale bez przesady i migocząco dookoła, bo wszystko tutaj już jest gotowe na święta. Pozdrawiam Was z samego końca Europy, gdzie zabunkrowałam się z masą pracy i gdzie są bardzo wysokie mieszkania w bardzo wysokich i pięknych kamienicach. Z cudownymi windami w starym stylu, drewnianymi i z posadzką na podłodze. No i to słychać. Niestety, bo mój przyjaciel Echo będzie ze mną w najbliższych odcinkach, ale nie mam zamiaru udawać, że jest inaczej. Jestem tutaj i właśnie tak do Was mówię. A jestem tutaj nieprzypadkowo i w żadnym wypadku nie na wakacjach. Chociaż może i bliskość tej takiej sielskiej, uśpionej wsi jest wielką radością i kusi mnie za każdym razem, kiedy siadam do komputera, ale na razie 1-0 dla mnie. Apulia, Włochy. Przepiękne, nieoczywiste miejsce, mniej znane niż Toskania, rzadziej się tutaj mówi po angielsku, w ogóle mniej ludzi przyjeżdża. Odkąd kilka lat temu sobie tę Apulię odkryłam, to trudno mnie już przekonać do innych zakątków Włoch, bo ja w podróży jestem trochę jak z rejsu. Podobają mi się tylko te miejsca, które już raz widziałam, bo jakże ma mi się podobać coś, co widzę po raz pierwszy. Żartuję, ale no trochę ze mną tak jest. Taką mam cechę. Lubię wracać tam, gdzie już byłam. I wcale się nie dziwię, że kiedy wracał tutaj z wielkiego filmowego świata na uczelnię wyższą, muzyczną, do wyższej muzycznej szkoły, której był szefem, Nino Rota, kompozytor Felliniego i Coppoli, to nie chciał stąd wyjeżdżać. I naprawdę robił to z kwaśną miną. Jego śladami tutaj też chodzę i opowieść o Nino Rocie będzie wkrótce. A dzisiaj co nowego? Czyli przegląd tego, co w ostatnim czasie zwróciło moją uwagę, bo może zwróci i waszą. W tych refleksjach pomaga mi fakt, że jestem w takim regionie, który łączy nowe ze starym i niemal w każdej omawianej dzisiaj ścieżce to połączenie nowego i starego się pojawi. Z jednej strony są tutaj tętniące życiem miasta, a z drugiej strony taki właśnie staromodny włoski spokój i ludzie trochę inaczej ubrani. Jakoś tak odświętniej, mimo dnia codziennego. Na przykład codziennie mijam w drodze na kawę takie dwie panie. No, umówmy się. Jakiś czas po trzydziestce, rozgadane, siedzą na tej samej codziennie ławce. Opowiadają z bardzo dużym entuzjazmem. Nie mam pojęcia, o czym mówią, bo oczywiście nie rozumiem. No niczego nie rozumiem z tego włoskiego, poza paroma pojęciami muzycznymi. Jedna z nich zawsze jest z takim szalem, codziennie innym, spiętym bardzo ozdobną brochą, codziennie tą samą. I ma rajstopy kabaretki, no, po trzydziestce. I okulary przeciwsłoneczne. I nawet dzisiaj padało, ale to nie miało dla niej żadnego znaczenia. No powiem wam, że chciałabym być taką panią, jak już będę po trzydziestce. No, państwo, przed 30 rokiem życia i grubo po 30 roku życia tymczasem zameldowali się w najpopularniejszym w tym sezonie wakacyjnym kurorcie. Kurort się nazywa Biały Lotos, jest na Hawajach. Czy chcielibyśmy tam razem z nimi być? Nie wiem, ale oddałabym wszystko, aby na przykład siedzieć ramię w ramię z kompozytorem muzyki do tego serialu. Biały Lotos to jest serial, który można oglądać w HBO. Przyszedł do mnie z tak zwanego marketingu szeptanego, bo był taki moment, kiedy no, bardzo dużo ludzi dzwoniło i pisało i mówiło: zobacz, posłuchaj, albo posłuchaj, zobacz. Ta informacja o tym, że muzyka jest świetna, szła równolegle z tym, że serial jest znakomity. A serial, serial Mike'a White'a opowiada na pierwszy rzut oka o rajskich wakacjach, ale na drugi, trzeci i każdy kolejny o tym, co w nas, a raczej może między nami, ludźmi, najważniejsze i najtrudniejsze. Nie tylko o relacjach, ale też, nie wiem, na przykład o głupocie czy o samotności. Bardzo ciekawa produkcja, bardzo ciekawa historia i przedstawiona w taki sposób, że musimy zobaczyć to do końca, bo w pierwszym odcinku poznajemy ekipę tych wakacji wracających z wycieczki i, no i wiem, że jedna osoba z tych wakacji wraca, że tak powiem, mało żywa. Natomiast, żeby się dowiedzieć, kto to jest i kto już do domu nie wróci, to musimy zobaczyć serial do końca. I teraz, co tutaj się dzieje w muzyce? Żeby przejść do tego, muszę sama się nauczyć wymawiać to nazwisko kompozytora, który nazwisko ma długie i trudne, ale myślę, że warto, bo jestem ciekawa, co będzie nam proponować dalej. Juan Cristóbal Tapia de Ver. Pochodzi z Chile, wychował się w Kanadzie, miał być klasycznym muzykiem, perkusistą, ale potem się okazało, że rozrywka interesuje go dużo bardziej. Najpierw kluby, muzyka taneczna, a potem kino i telewizja. I z tej telewizji możecie znać jego muzykę z takich produkcji jak Utopia czy Czarne Lustro. Dostał parę nagród i udowodnił, że jeśli chodzi o gatunki, to może między nimi migrować i zawsze proponować coś nowego. I Biały Lotos to była właśnie taka muzyka, która tej zupełnie nowej i takiej mało standardowej propozycji wymagała, ponieważ Mike White poprosił swojego kompozytora, aby oddał w muzyce to, co my trochę czujemy w pierwszym odcinku, kiedy tych wczasowiczów poznajemy i wiemy, że tam jest na tym pokładzie samolotu minus jeden, to znaczy kogoś brakuje. Mike White chciał, aby ta muzyka mówiła, że zaraz stanie się coś złego. Że komuś się zaraz coś stanie złego. Jak to oddać w muzyce, która przecież towarzyszy słońcu, palmom, drinkom nad basenem, leżakom na cudownej plaży i zachodom słońca? Jak to oddać, żeby jednocześnie tego klimatu widzowi nie zabierać? No właśnie, i tutaj Tapia de Ver zaczął się zastanawiać i wymyślił. Ten zabieg, o którym mowa, taka zakodowana w muzyce informacja, że zaraz komuś się stanie, to nie jest w kinie nowa rzecz. Szczęki przecież mocno na tym bazują, a także Psychoza Alfreda Hitchcocka, chyba najgenialniejszy przykład właśnie operowania muzyką w taki sposób. Tylko łatwiej jest to przemycić w filmie, który jest thrillerem, a chyba trudniej w takiej opowieści, która te rajskie wakacje w tle też ma i no jest trochę nie na serio. Przy całej swojej powadze ma też humor, nawet jeśli to jest humor czarny albo podszyty czymś poważniejszym, to nie można go tak widzowi po prostu zabrać. Tapia de Ver wymyślił coś, co się zakręciło wokół pewnego rodzaju tropikalnego niepokoju. No i tak zrobił do serialu Biały Lotos muzykę w stylu hawajskiego Hitchcocka. Słychać to od pierwszych chwil w muzyce czołówki. To jest temat Aloha, taki jakby motyw główny serialu. Co zrobił? No, na przykład wykorzystał technikę takiego grania na instrumentach dętych, przede wszystkim na fletach, która wpuszcza w ten instrument więcej powietrza niż potrzeba i powoduje to takie właśnie bardzo niepokojące, niepewne brzmienie. Podobnej techniki używał Aleksander Tesla w autorze Widmo Romana Polańskiego. Do tego jeszcze są wszystkie odgłosy dżungli, jakie można sobie wyobrazić. Piski, jęki, wrzaski, małpie krzyki. W pewnym momencie już nie wiemy, co jest przyrodą, co jest człowiekiem, co może nas zaatakować za chwilę po kolejnym odgięciu się liścia czy gałęzi. To wszystko Tapio de Vere zrobił samodzielnie. Znaczy na wszystkim zagrał, wszystko wypiszczał i wyjęczał. Ale jest tam jeszcze jeden element, który sprawia, że Biały Lotos jest muzycznie tak genialny. I to już nie jest zasługa kompozytora, chociaż naprawdę jego robota jest fantastyczna. Ale to, co jego muzyka wprawia w nas w takie rozedrganie i co powoduje, że my się zastanawiamy z pewnym niepokojem, bo już wiemy, że komuś się coś stanie, więc myślimy komu, to wszystko tonuje taka nostalgiczna, niemal świąteczna w swoim brzmieniu historyczna muzyka hawajska, pieśni. Prawie w całości w ogóle w tym serialu wykorzystane i pochodzące z materiału takiego zespołu, który się nazywa The Rose Ensemble, i on nagrywał te pieśni hawajskie, jakby odkrywając starą muzykę tego regionu, muzykę wokalną. Po tym, jak Biały Lotos okazał się sukcesem, ta płyta raz jeszcze wyszła w rozszerzonej wersji i można ją już dostać na całym świecie. Bo, i tutaj jest ważna informacja, nie ma tych pieśni na płycie z oryginalną muzyką do serialu. Mówię o tym dlatego, że wiem, iż w równym stopniu podoba się naszym uszom w tym serialu to, co stworzył Tapio de Vere, jak i to, co śpiewają ci chórzyści. Dlatego warto poszukać sobie tych nagrań. Są na Spotify, sprawdzałam, można je również cyfrowo dostać. No i warto. I dopiero te dwa składniki razem dają nam to, co w Białym Lotosie tak fascynujące. Na pewno ten serial jest w czołówce moich nowości. No a teraz film, który no się mocno z tym miejscem, gdzie jestem, łączy. W części został tutaj zrealizowany i nawet pokazuje pewne włoskie miasto w tak imponujący sposób, że tych turystów, chociaż już ich nie było mało, będzie jeszcze więcej. To jest Matera, która filmowców przyciąga już od dawna, bo wygląda starożytnie, pięknie i stwarza scenografom wielkie możliwości. Nie czas umierać, tutaj się zaczyna. I co tam jest dalej w tym Bondzie? Wciąż nie będę mówić o wszystkim, co widziałam, bo nie chcę psuć zabawy tym, którzy sobie tego Bonda odłożyli w czasie i jeszcze zamierzają się wybrać. To absolutnie nie jest film, o którym trzeba mówić więcej. Nawet w recenzji, bo potem widz, który pójdzie do kina, może dużo stracić niespodzianek. Ale mogę powiedzieć o tym, że pełną tradycją muzyczną jest to, że kiedy przy filmie pojawia się reżyser, to ten reżyser wnosi ze sobą też kompozytora. W Bondach też tak było. Sam Mendes wprowadził przecież Thomasa Newmana z dużym sukcesem zresztą, bo te filmy, które Thomas Newman muzycznie zrobił, bondowskie, właśnie muzycznie były ciekawe i zwróciły uwagę i krytyków, i widzów branży, a może tak. A mówię o Skyfall i Spectre. No i przy okazji Nie czas umierać, Kary Fukunaga chciał na pokładzie Dana Romera, z którym wcześniej pracował. Natomiast wiemy, bo to już media zmieliły te informacje przez wiele miesięcy, że Dan Romer z projektu się wycofał niemal w ostatniej chwili z powodu, jak to określono, różnic kreatywnych. Jak mocne musiały to być różnice, jak ważne decyzje. No, to tylko świadczy o tym, że sprawa była na ostrzu noża, bo takich decyzji się nie podejmuje w ostatniej chwili, a tutaj się tak stało. No i wtedy, żeby uratować 007, przyszedł Hans Zimmer, jedyny kompozytor, który może uratować agenta jej królewskiej mości. Śmieję się, ale pomyślcie sobie o tym, że jesteście Hansem Zimmerem i przytrafia się wam takie zastępstwo. Macie wszelkie możliwości do tego, żeby powiedzieć nie, dziękuję, nie jestem zainteresowany i nie mam czasu. No ale z drugiej strony to jest Bond. To są filmy, które przez swoją muzykę zostały zapisane niemalże w historii i muzyki filmowej, i kinematografii. To są filmy, w których muzyka jest tak ważnym elementem, jak, nie wiem, i tak wręcz, powiedziałabym, symbolicznym, jak dziewczyna Bonda, jak gadżety Bonda, jak dialogi. No bez muzyki się nie da. Hans Zimmer dołącza do ekipy Nie czas umierać w ostatniej chwili, wywiązuje się ze swojego zadania, oczywiście sumiennie, jako dobry rzemieślnik. Przede wszystkim opisuje trochę te sytuacje w ostatnim numerze miesięcznika Kino, gdzie w każdym numerze recenzuje muzykę filmową. Polecam wam, jeśli macie ochotę poczytać więcej. Kino można też nabyć w wersji cyfrowej. Jak wypadł film bondowski pod marką Hansa Zimmera? Jak się tego słucha? No właśnie, a to jest pytanie. I to nie jest wcale takie pytanie najłatwiejsze. Byłoby dużo prościej, aby wyjść z kina i powiedzieć, że było źle albo było dobrze. Tymczasem, no właśnie, co tutaj się dzieje? Po pierwsze, film ma takie dwa wyróżniające się motywy. Pierwszy pochodzi oczywiście z piosenki Billie Eilish, No Time to Die. A drugi to jest cytat z muzyki Johna Barrego do W tajnej służbie jej królewskiej mości, a konkretnie z piosenki We Have All the Time in the World. I ten cytat w dialogu Nie czas umierać się też pojawia. Pamiętacie, to była ballada w wykonaniu Louisa Armstronga. On tam śpiewał, bo już to był ten czas, kiedy nie mógł grać na trąbce, więc tylko śpiewał, ale ten jego taki baśniowy głos śpiewający We Have All the Time in the World pozostał niezapomniany. No i w 2021 roku Daniel Craig odchodzi na bondowską emeryturę właśnie przy tej muzyce. Przede wszystkim przy tej muzyce, a nie przy czymś zupełnie nowym, co Hans Zimmer wymyślił. On się pokłonił tutaj Barremu w tej ścieżce. Bardzo pięknie zresztą. Oczywiście wykorzystuje molowy bondowski akord w różnych wariacjach, żeby zaznaczyć, że mamy do czynienia z Bondem, ale w takim samym stopniu posługuje się swoimi takimi narzędziami, które lubi, muzycznymi, tymi, po których my wiemy, że słuchamy muzyki. Muzyki Hansa Zimmera i nie da się tego pomylić z niczym innym, kiedy w uszach zwaliste brzmienie, to wszystko jest mocno zimmerowskie. Bardzo mi się podobała kubańska sekwencja. Tam jest tak kapitalna trąbka i myślę, że też to jest najciekawszy i najfajniejszy moment filmu. Dużo dobrej zabawy w tworzeniu tej muzyki też to słychać. No i teraz dochodzę do tego, czego mi zabrakło, bo muszę o tym powiedzieć. Miałam taki moment podczas oglądania nowego Bonda, kiedy po pierwszym takim, wiecie, momencie, kiedy otworzyła mi się buzia i pomyślałam sobie, ale widowisko, to gdzieś tak po 40-50 minutach zapytałam sama siebie, no dobrze, a gdzie jest muzyka? Ja ją przestałam słyszeć. Ona przestała być dla mnie wyraźna. I co za tym idzie, przestała mi dawać jakieś takie ewidentne emocje. I to jest coś, czego mi zabrakło. Drugą rzeczą, której mi zabrakło bardzo, to są partie liryczne, bondowskie, za które też przecież Jamesa Bonda kochamy. Da się je zrobić, nie trzeba być Johnem Barrem, żeby to zrobić. David Arnold chociażby w Casino Royale udowodnił, że można to zrobić pięknie i dołożyć coś nowego do tej muzycznej bondowskiej tradycji, jednocześnie nie wychodząc bardzo z klimatu. I tego w Nie czas umierać po prostu nie było. Nie lubię jakoś tak przyznawać punktów, nie lubię mówić o czymś źle, wolę w ogóle nic nie mówić, ale to też nie jest tak, że ten Bond jest muzycznie zły. Jest zrobiony w najwyższych możliwych standardach, ogląda się go jako widowisko znakomicie, słucha przyzwoicie. Jeśli ktoś z Was ma ochotę ze mną podyskutować, to jestem. A co mnie zachwyciło? No to jest nowy Wes Anderson. Taki film i muzyka z potencjałem do odkrywania i do oglądania w kółko. Bardzo krótko teraz o nowym Andersonie opowiem, bo jeszcze wiem już, bo to już zostało wszystko zaplanowane, że jeszcze pod koniec roku do Wesa Andersona wrócimy w podcaście Score in the City. A mówię o filmie Kurier francuski z Liberty, Kansas, Evening Sun. Nowy film Wesa Andersona, wyczekiwany z gwiazdorską obsadą tam na każdym kroku, po prostu i Tilda Swinton, i Saoirse Ronan, Timothée Chalamet, Frances McDormand, i po prostu plejada gwiazd. To się nie zdarza w żadnym innym filmie na świecie. Kurier francuski jest zrobiony bardzo gęsto, bardzo szybko. Być może za szybko dla niektórych, bo są takie momenty, kiedy widz sobie myśli, że nie nadąża i że chciałby troszkę przewinąć, wiecie, wstecz, żeby sobie przypomnieć, co i jak. Ale zachwyca mnie u Wesa Andersona niezmiennie to, że to jest reżyser, który jest sentymentalny. I bardzo, bardzo wzruszająco o tych sentymentach opowiada. Tak było w The Grand Budapest Hotel. Pamiętacie Messie Gustawa, który był tym bohaterem? To zresztą pada w dialogach ze świata, którego już nie ma, ale którego iluzję podtrzymywał z cudownym wdziękiem. I w nowym filmie Wesa Andersona jest tak samo. Bo nowy film Wesa Andersona to jest westchnienie nad dziennikarstwem, które odchodzi do lamusa, nad sztuką opowiadania, dostrzegania, łączenia ludzi, łączenia wątków. Dlatego jeśli miałabym wystawić taką najkrótszą recenzję Kuriera francuskiego, to bym powiedziała, czytałabym. Wes Anderson dedykuje film prawdziwym dziennikarzom na czele z Haroldem Rossem, współzałożycielem New Yorkera. A co słychać? Oczywiście słychać Aleksandra Desplata w stylu, o którym już się pisze za oceanem, Andersonian. Że to jest coś tak szalenie rozpoznawalnego dla ucha, że już możemy mówić o tym, że Anderson i Desplat stworzyli sobie po prostu swój styl. Dużo składników wymieszanych mistrzowsko, trochę baroku, Erik Satie, Thelonious Monk i fortepian w duetach z tubą, z harfą i z innymi instrumentami. Znowu, bardzo dużo i takie wrażenie, że chcemy tego posłuchać raz jeszcze, a potem raz jeszcze. Do tego wszystkiego jeszcze piosenki, to jest w ogóle ciekawa rzecz, bo nad piosenkami w filmach Wesa Andersona również reżyser pracuje tak, wiecie, bardzo, bardzo malarsko. Na przykład ma jakąś piosenkę, którą wie, że będzie chciał wykorzystać i czasami ta piosenka na swój film musi kilka lat poczekać. Obiecuję jeszcze wrócić do tych wątków, bo to są ciekawe sprawy, zatem do Kuriera francuskiego powracamy, ale dzisiaj już mówię Wam, włączcie, właśnie się ta muzyka ukazała. No a jak macie ochotę przeżyć niezwykły seans, to też idźcie do kina. Aleksandr Desplat mówi pięknie o tym filmie i o współpracy z Andersonem. It's Wes World. Jeszcze artysta, którym się zachwycam od dawna, choć możecie mnie o takie wybory w ogóle nie podejrzewać, bo to jest człowiek, który robi muzykę elektroniczną. Tak. Jest francuskim producentem, ma 41 lat. Zwróciłam na niego uwagę, kiedy w zeszłym roku dostał Cezara. A ponieważ ja czasem potrzebuję odpocząć od takiej szerokiej muzyki orkiestrowej, klasycznej, filmowej, no to zaczęłam go słuchać i nie przestałam aż do dzisiaj. W tym czasie Rony, bo tak się nazywa, Rony wypuszczał nowe płyty, robił dużo nowych rzeczy, dostał nagrodę w Cannes, wysłał mi też uśmiech na Instagramie pewnego razu. Także rozumiecie, jestem fanką. Gdybym mogła, to bym sobie nawet przyczepiła nad łóżkiem jego zdjęcie. Jest takie charakterystyczne zdjęcie, kiedy on przed konsoletą ma takie zaplecione ręce. Znaczy ręka prawa idzie maksymalnie w lewo, a lewa maksymalnie w prawo. No ale obawiam się, że ten ruch mógłby wzbudzić jakieś rozruchy domowe, więc Ronego nad moim łóżkiem przynajmniej na razie nie będzie. Zasłynął też kilka lat temu takim, chyba to był artykuł prasowy, w każdym razie na pewno doniesienia, o tym, że jego muzyka elektroniczna bardzo mocno i bardzo dobrze wpływa na delfiny żeglujące po oceanie samotni, nie tylko żeglarze, włączali muzykę Ronego i obserwowali, co się dzieje ze zwierzętami, które pływają dookoła, i nagrywali te reakcje. A potem profesjonalista, znawca delfinów wypowiedział się na ten temat i na podstawie tego, co zobaczył, stwierdził, że zwierzęta nie wydają się przestraszone, że są bardzo zainteresowane, że nie ma w nich nic, w tym ich zachowaniu, nic takiego negatywnego, że jest tylko taka ciekawość czysta i, no i że chcą tam być wokół. Ja szczególnie jako niedelfin lubię jego album Motion. Powoduje we mnie podobne do delfinów emocje, to znaczy jestem zainteresowana, podpływam bliżej i są to emocje pozytywne. Album Motion łączy elektronikę z brzmieniem orkiestry, dużej orkiestry. I tak to zostało też nagrane przy udziale muzyków, którzy grają na żywych instrumentach, i to później, albo wcześniej właściwie, nie wiem, dużą tajemnicą jest dla mnie zaplanowanie takiego materiału w jakiś sposób. Ronę ozdabiał swoimi sztuczkami właśnie elektronicznymi, a ma ich całkiem sporo. Motion, ten album ukazał się w 2019 roku i to jest w gruncie rzeczy bardzo filmowe brzmienie. Takie, wiecie, z gatunku cinematic. Pomyślałam sobie nawet, że jeśli Disney przechodziłby jakieś przeobrażenie wielkie muzyczne i chciałby zrezygnować ze swoich wspaniałych kompozytorów, powiedzmy klasyków disneyowskich, to stroną, w którą mógłby pójść, byłaby właśnie ta strona, ale tylko kiedy robiłby to Ronę. Tak wyobrażam sobie losy disneyowskich, bardzo współczesnych księżniczek właśnie pod dyktando jego muzyki. Rzućcie uchem na to, zrozumiecie, o co mi chodzi. A jednym z najgłośniejszych i najlepiej przyjętych w Cannes w tym roku filmów był właśnie film z jego muzyką. To jest melodramat Paryż, 13 dzielnica, Jacques Audiarda. Czarno-biały film stylowy, zainspirowany komiksem. Akcja dzieje się w stolicy Francji, oczywiście na blokowisku. I ten twardy, surowy pejzaż łączy się z opowieścią o tym, co najbardziej wrażliwe między ludźmi, czyli także o miłości. Zdawkowo opowiadam, bo ja tego filmu jeszcze nie widziałam. Nie miał dotąd polskiej premiery. Był pokazywany na festiwalu Nowe Horyzonty. I czekamy, co dalej. Prawdopodobnie premiera tego filmu kinowa w Polsce wiosną. Ale ja jako fanka Ronego musiałam już sobie tej muzyki posłuchać, co i wam polecam. Les Olympiades, tak się ten album nazywa, bo taki jest tytuł oryginalny filmu, więc pod takim hasłem go szukajcie. I powiem tak, bardzo lubię ten moment, kiedy o muzyce mówi mi się trudniej niż zwykle, kiedy nie umiem ubrać w słowa tego, co słyszę. Wiem, co słyszę, ale jednocześnie to jest na tyle wszystko tajemnicze, że wymyka się takim bardzo, powiedziałabym, jasnym opisom. Jest tutaj elektronika, nawet jak na Ronego, dość standardowa. Jest żywa, smyczkowa sekcja, jest takie przetworzone pianino. I w tym wszystkim właśnie jest jeszcze tajemnica. Kilka zgrabnych, nieoczywistych melodii, klimat. Nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć, jak to wypada razem z filmem. Dlatego teraz już więcej wam nie mówię. Powiem jeszcze tylko tyle, że Ronę jest dla mnie takim romantykiem dzisiejszych czasów. Są jeszcze tacy. Jak to dobrze. I mogą się jeszcze uchować w dziwnych miejscach, jak muzyka elektroniczna, elektroniczna muzyka filmowa. Włączcie Ronego, spójrzcie mu w oczy, jak sobie wpiszecie w Google jego pseudonim, to pokaże wam się nieśmiały chłopak o chłopięcym spojrzeniu, takim młodziutkim. No, nie pożałujecie. Chyba że jakoś bardzo mocno nie lubicie muzyki elektronicznej, to wtedy nie. Ale żeby zachęcić tych, którzy jeszcze nie wiedzą, czy lubią, to fragment Paryża 13. dzielnicy od Ronego ode mnie dzisiaj na koniec. Pozdrawiam was z włoskiej Apulii. Skoro The City zadomowi się tutaj na jakiś czas, ale nie zabraknie też przed końcem roku akcentów polskich. Ja bardzo dziękuję za to, że słuchacie. I dziękuję za wsparcie, jakie można podcastowi udzielić na platformie Buy Coffee 2. To jest takie miejsce, gdzie możecie kupić wirtualną kawę, jednocześnie wspierając produkcję i tworzenie tego podcastu. Nie trzeba się rejestrować, to jest bardzo szybkie, a link do tej platformy Buy Coffee 2 zostawiam w notatkach. Całusy. Dziękuję. No i Ronę. Na koniec. Thank you.